No i prawie lato mamy. 20 stopni jutro, dzisiaj 18, pochmurno, ale bez deszczu, jutro słońce i jak zauważyłem w prognozach pogody nieco dłuższych, także słońce będzie dominowało w ciągu najbliższych dni. Zatem czas na porządki. Od kilku już dni w czasie reakcji o porządkach mówimy. Gościliśmy i przedstawicieli Straży Miejskiej, i przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych i cały czas odbieramy telefony w tej sprawie.
Jestem mieszkanką Szczecina. Chciałabym a propos porządku w Szczecinie. Czy mógłby ktoś przyjechać na ulicę tramwajową na Pomorzany, zaraz za tymi garażami i tam w kierunku działek. Proszę tylko przyjść i zobaczyć takiego brudu chyba, jak jest Szczecin, to nigdzie nie ma. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Sprzątamy. Pogoda sprzyja. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski, który program realizuje. Przepraszam najmocniej, powinienem zacząć od Pani. Karolina Jaskulska będzie przyjmowała dzisiaj telefony od Państwa. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Z trzema dwójkami to jest czujny numer i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A przed mikrofonem Krzysztof Kukliński. Mówiliśmy także o motorach, które rozjeżdżają nasze szczecińskie lasy i parki. Sezon się rozpoczął. Motocykliści wsiedli na swoje wyjące maszyny i nasi słuchacze skarżą cały czas na huk w lasach. No a poza tym w lasach jeździć nie wolno. Padł taki pomysł, żeby ograniczyć ten proceder albo nawet go zlikwidować, to trzeba by zainwestować w taki specjalny obszar, gdzie ci motocykliści mogliby sobie pojeździć i swoje hobby rozwijać. Komentarz w tej sprawie.
Witam serdecznie, chciałbym słuchać. Dlaczego jako podatnik mam inwestować w czyjeś zachciewajki? Niech sobie motocykliści zrobią ściepę i niech sobie polują. Ja nie mam chodników, płacę podatki, a ja mam dla jakiejś przyjemności, zabawy dla motocyklistów robić jakieś inwestycje. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Przypomnę, 510-37-32, to jest czujny, z trzema szóstkami do naszego studia. Zapraszamy Państwa do udziału w tym programie. Starszy słuchacz przypomniał, że kiedyś przy Wojska Polskiego był taki tor.
Stały słuchacz Byszek ze Szczecina. Motory krosowe jeżdżą po lasach, niedozwolonych miejscach, tak dalej. Przecież dawny kros na Wojska Polskiego, aż się prosi. Przecież to słynny kros na całą Europę był. W latach 60. szczególnie. Mieszkałem akurat na vis-a-vis krosu, to wiem. Niech się władze miasta tym zainteresują. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Witamy pierwszego gościa w dzisiejszej audycji, pan Mateusz Lipka, rzecznik żeglugi szczecińskiej, turystyka i wydarzenia także dopisane do żeglugi szczecińskiej. Dzień dobry panie Mateuszu, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
A zatem także jest pan specjalistą od turystyki i wydarzeń w naszym mieście. Temat, który obiecywaliśmy wczoraj, to przypomnimy telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry. Chciałbym poruszyć sprawę dezinformacji przez informację turystyczną miasta Szczecin. W Radiu Szczecin usłyszałem informację, że rozpoczyna kursowanie wodolot na trasie Szczecin-Świnoujście. Nigdzie nie było żadnej informacji, gdzie ten wodolot cumuje, o której odpływa, jaka jest cena biletu. Zadzwoniłem na informację szczecińską, Centrum Informacji Turystycznej i miła pani w piątek poinformowała mnie, że absolutnie żaden wodolot do Świnoujścia nie kursuje, że dopiero może coś się ruszy pod koniec kwietnia lub na początku maja. Jakie było moje zdziwienie, gdy rano na wałach Chrobrego w sobotę zobaczyliśmy odpływający wodolot. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy za telefon. Wodolot w Szczecinie to wielkie wydarzenie. Kiedyś te wodoloty latały regularnie do Świnoujścia. To była bardzo szybka podróż i przyjemna. O ile dobrze sobie przypominam, to dawne czasy były, dawno, dawno temu. Nie tylko Szczecin-Świnoujście wodoloty obsługiwały te trasy, ale chyba również pływały po morzu ze Szczecina do Kołobrzegu, być może. Dokładnie nie pamiętam. Może Państwo pamiętają. Prosimy o telefony. Panie Mateuszu, a Pan pamięta te czasy?
Niestety jestem za młody, żeby je pamiętać, ale tutaj chciałem się odnieść do telefonu na naszego słuchacza. Oczywiście bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Faktycznie doszło tutaj do błędu komunikacyjnego pomiędzy żeglugą szczecińską a armatorem Jadwigi. Chciałem dodać, że do dnia 7 kwietnia nie mieliśmy oficjalnej informacji, czy wodolot Jadwiga wystartuje w planowanym terminie 7 i 8 kwietnia. I nasz błąd w zaistniałej sytuacji polega na tym, że Centrum Informacji Turystycznej, nie mając oficjalnego stanowiska armatora, nie powinno też udzielać informacji na temat wodolotu, za co chciałem bardzo przeprosić. I tutaj mam dobrą informację dla dla pana, który został wprowadzony w błąd przez pracownika Centrum Informacji Turystycznej. Mamy dla pana darmowy bilet na rejs wodolotem. Może się pan zgłosić po niego do nas, tutaj do żeglugi szczecińskiej na ulicę Tadeusza Wendy 8.
No rozumiem. A czy Centrum Informacji Turystycznej właściwie nie powinno samo zainteresować się i skontaktować się z armatorem, właścicielem Jadwigi i dowiedzieć się, kiedy Jadwiga startuje?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, jest to błąd człowieka, my się do niego przyznajemy. Ten błąd chcemy naprawić. Jutro też pojawi się oficjalna informacja na temat terminów, cen biletów, kiedy będzie wodolot startował i o jakich godzinach.
A te informacje może pan teraz powiedzieć?
No niestety nie mam ich jeszcze, dlatego że czekamy na informacje od właściciela, na maila. Także jak wszystko będziemy mieli, oficjalnie wtedy podamy to do wiadomości.
Ale Jadwiga pływa i Centrum Informacji Turystycznej zaprasza do dzwonienia. Wszelkie informacje już teraz będą dostępne i będzie można przypomnieć sobie tę trasę Szczecin-Świnoujście. Jakie są ceny? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie przerażające, nie zaporowe. Pan Mateusz Lipka, rzecznik żeglugi szczecińskiej, turystyka i wydarzenia, był naszym pierwszym gościem. Dziękuję panie Mateuszu za te informacje.
Również bardzo dziękuję.
Wczoraj w naszym programie wystąpiła nadkomisarz Anna Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, bo nasi słuchacze zamarzyli sobie, żeby policjanci wsiedli na rowery. Jest ciepło, zrobiło się ciepło. Szczecin ma mnóstwo miejsc zielonych, pięknych, Jasne Błonia, Park Kasprowicza, Las Arkoński i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś policjanci patrolowali te miejsca na rowerach, było bezpiecznie, było czysto, było porządnie. Również strażnicy miejscy jeździli na rowerach, zniknęli. Pani Anna Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie powiedziała wczoraj, że właściwie nie ma możliwości, aby policjanci znów pojawili się na rowerach w tych miejscach, ale będą konno. Komentarz w tej sprawie.
Ja sprawię tych patroli konnych, co mówi pani tam rzecznik, nie? Patrole konne to jest dobra przejażdżka dla policjantek przede wszystkim, nie? Jak ona będzie reagować, jeżeli będzie bójka, jeżeli trzeba będzie zainterweniować, z konia zejść i co, konia puścić w tłum samego w ogóle? Te patrole konne nie zdają racji bytu, nie mają. Może gdzieś tam w Puszczy, w Krzańskiej daleko, w ogóle kto na grzyby poszedł. Ale tutaj to na bulwarach z koniami...
Dziękujemy za ten telefon. 510-37-32 czujny, 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Mamy pierwszy komentarz dzisiaj od pani Grażyny, która pamięta dawne czasy i wodoloty, które latały czy pływały do Świnoujścia, pani Grażyno? Jak się powinno mówić?
Pływały. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jestem rowerzystką Grażyna.
Witam.
Chciałam poinformować, że byłam wczoraj właśnie tutaj w kapitanacie i dowiedziałam się takich wiadomości, że bilet normalny kosztuje 60 zł w jedną stronę, dla dzieci 30 zł w jedną stronę i karta duża karta rodzinna nie jest honorowana. Emeryci mają 50 zł w jedną stronę i renciści. Natomiast dowiadywałam się, ponieważ na kartę rodzinną dużą nie możemy uzyskać zniżki, więc dowiadywałam się, czy możemy pojechać grupowo. Pan mi oświadczył, że grupa to jest tylko 4 osoby, a ponieważ nasza grupa liczy ponad 10, więc ten pan, mam numer telefonu, kazał nam się skontaktować i jeżeli będzie 10 osób, ten pan udzieli nam rabatu. Ale jakiego? Nie powiedział nam.
Czyli pani Grażyno, na razie puenta jest taka, że ceny biletów dosyć wysokie.
Bardzo wysokie.
60 dla dorosłej osoby, w dwie strony tak. 120.
Tak. I teraz proszę jeszcze zwrócić uwagę. Dzieci 30 zł. Nieważne, czy to jest dziecko w wózku, czy to jest dziecko 5-letnie, czy to jest dziecko szkolne. Każde dziecko 30 zł.
Mhm. Być
to
może...
jest naprawdę bardzo drogie. I teraz w wypadku naszym, kiedy my mamy kartę dużej rodziny, w tym jest troje dzieci szkolnych, to proszę sobie zobaczyć, jakie to są pieniądze. Już tak obliczyliśmy, że ponad 500 zł tam jest powrotem, żeby zrobić dzieciom frajdę.
Tak, a frajda jest, trzeba przyznać.
Bardzo droga, tak. Mhm. To jest bardzo droga. Także chciałam się z państwem na tyle podzielić. Miałam to szczęście, moje dzieci z wodolotem, żeśmy latali ze Szczecina do Świnoujścia. No, były bardzo zadowolone. Dziś dzieci już są trochę dorosłe, ale my z mężem byliśmy raz jeden jedyny tylko, kiedy wracaliśmy ze Świnoujścia z rowerami wodolotem, bo chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak to jest z rowerami przelecieć wodolotem. A my tą trasę pokonujemy tylko rowerem. Pani... Także wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie. Wszystkiego pozdrawiam radio, pozdrawiam radio słuchaczy.
Wszystkiego dobrego, pani Grażyno. Życzymy dużo sił na tym rowerze. No być może skontaktujemy się z właścicielem Jadwigi i zapytamy o te ceny biletów, czy można byłoby zrobić jakieś ulgi dla posiadaczy kart dużej rodziny. Może obniżyć ceny biletów dla dzieci, małych dzieci. No, atrakcja spora. Cieszymy się, że wodoloty wróciły na trasę Szczecin-Świnoujście. I myślę, że to będzie jedna z największych atrakcji turystycznych, letnich w naszym mieście. I jeszcze wrócimy do tematu wczorajszego, zasygnalizowanego przez naszą słuchaczkę, która odwiedziła cmentarz w Zdrojach. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, mówi Jadwiga ze Szczecina. Byłam na cmentarzu w Zdrojach i tam się okazuje, że tylko jest jedna toaleta. To są te sławetne tui. Były zawsze do tej pory dwie. Cmentarz w Zdrojach wcale nie jest taki mały. Tam się drzwi właśnie od tej toalety nieszczęsnej nie domykają. Ludzie przyjeżdżają, starzy, chorzy, którzy chcą niestety skorzystać z tego przybytku. Tak być nie może. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten sygnał. Dzisiaj telefonowałem do pana Andrzeja Kusa z Zakładu Usług Komunalnych. Zapewnił, że zakład rozważy taką możliwość postawienia tam, czy też zainstalowania drugiej toalety, która by potrzeby odwiedzających cmentarz w Zdrojach zaspokoiła. Teraz nasz drugi gość, pani Teresa Jasińska, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. Dzień dobry, pani Tereso.
Dzień dobry.
Sezon się zaczyna, to być może będziemy częściej do pani telefonowali. A dzwonimy w sprawie maila, jaki napisał do nas słuchacz, który odwiedził Jezioro Miedwie, tam deptak i okoliczne atrakcje. Witam, mam taki temat odnośnie rekreacji nad Jeziorem Miedwie. Można tam zastać pozamykane punkty gastronomiczne, pozagradzane alejki. Zastanawiam się, kiedy tam sezon rekreacyjny się rozpocznie. Odpowiedzialny za ten teren jest wójt gminy Kobylanka. Dziękuję w imieniu dzieci, które zostały pozamykane. Lodziarnie i inne miejsca rozrywki. Pani Tereso, dlaczego to wszystko jest teraz pozamykane?
Może nie jest pozamykane, bo teren, ciąg komunikacji jest ciągle dostępny. Natomiast jeśli chodzi o udostępnienie tutaj gastronomii, rozpoczynamy już od 1 maja, czyli tą majówkę. Natomiast umowy są w tej chwili przygotowywane i po 20 już indywidualne osoby będą mogły udostępnić swoją działalność gospodarczą. Natomiast co do tego ciągu, który po prostu państwo tutaj zastali na części plaży, to w imieniu pana wójta przepraszam, ponieważ mamy tam remont alejki, modernizujemy, ponieważ musimy modernizować ten teren, ponieważ przejęliśmy to i chcemy, żeby to nabierało więcej atrakcji, jednocześnie po prostu estetyki, stąd podniesienie wody gruntowej, które tu w trakcie tej budowy okazało się problemem, więc już został temat opanowany i do końca maja oddajemy tą alejkę, ciąg, czyli będzie po prostu można bardziej skorzystać, więcej osób będzie mogło uczestniczyć także od strony właśnie tej plaży. Także bardzo serdecznie zapraszam, natomiast tutaj co do gastronomii równie zapraszam wszystkich już chętnych, którzy przybędą do nas, będą mogli skorzystać z gastronomii, z lodów, frytek i innych atrakcji. Gokardów na przykład.
Czyli to pozamykanie, o którym pisał nasz słuchacz, wynika z prowadzonych w tej chwili prac, tak? To nie jest...
Tak, to nie jest jakby problem z naszego tytułu, są to pozyskane pieniądze przez pana wójta z projektu, więc po prostu trwa budowa, więc my szybciutko tutaj przyspieszamy, jak państwo wiecie, poziom wody na jeziorze Miedwie też się podnosi, więc tu warunki i siła wyższa uniemożliwiła nam po prostu zakończenie tego remontu, więc tutaj wykonawca do końca maja jakby zapewnia nam, że tu wszystko zostanie wykonane. Ale mimo wszystko przepraszamy za te niedogodności, mimo że ten teren jeszcze będzie budowy trwał, natomiast my tutaj przystąpiliśmy już do podpisania umów z dzierżawcami, którzy po prostu będą swoją działalność gospodarczą prowadzić.
Pani Tereso, czy jakieś nowe atrakcje w tym sezonie pojawią się nad Miedwiem?
To znaczy tak, chcemy wypracować jakby markę Miedwia. Też chcemy po prostu troszeczkę rekreacji związanych tutaj właśnie z plażą. Ja zaproponuję tutaj wszystkim gościom i mieszkańcom naszego województwa kino plenerowe, które będę chciała już rozpocząć pierwszy seans na amfiteatrze. Natomiast chciałabym, żeby po prostu było kino na plaży, żeby można było na leżakach przykrytym kocem skorzystać właśnie z kina plenerowego. To po prostu jest jakby w tym roku moje pierwsze takie podejście do
wzbogacenia.
Takie marzenie, tak? I udostępnienie tej atrakcji. Też tutaj z Fabryką Formy rozmawiamy, żeby po prostu można było skorzystać z trenera personalnego, więc też zaczynamy jakby tutaj możliwość formy, żeby skorzystać z atrakcji rekreacyjnych. Co do programów związanych z amfiteatrem, myślę, że niedługo będę gościem Państwa i zaproszę wszystkich na ofertę, którą udostępniliśmy już na stronie internetowej. Kogo będziemy gościć, jakie będą koncerty, myślę, że Państwu w najbliższym czasie przedstawię.
To czekamy na Panią. Pani Teresa Jasińska, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Miedwie zaprasza.
Bardzo.
Tak w pełni od 1 maja.
Miedwiańskie lato również.
Dziękujemy za rozmowę. Pan Dziękuję. Tadeusz jeszcze do nas zatelefonował w sprawie wodolotów. Dzień dobry, Panie Tadeuszu, witam. Halo?
Tadeusz, czy Pan mnie słyszy?
Tak, słyszę Pana.
Miło mi, to jest ten tak, przepraszam, że się nadmieniam, ten, co miał spotkanie z pługopiaskarką, sprawa jest w toku, tak na marginesie, to odkładamy.
Ale o co chodzi, panie Tadeuszu, bo nie za bardzo zrozumiałem.
Pamięta pan, była taka sprawa, że jechałem samochodem i miałem spotkanie z pługopiaskarką na trasie Szczecin, tam pod Juchy, nie? Mhm. Byłem na linii, nie? I to tam wszystko. Sprawa jest w toku, tak na marginesie tylko mówię, nie?
Dobrze, cieszymy się, że sprawa jest w toku.
Tak jest, ale odnośnie wodolotów...
A odnośnie wodolotów?
Tak, chciałem powiedzieć, że swego czasu to się zajmowałem. W 1975 roku w Szczecinie było 14 wodolotów, pływały. Oczywiście troszkę awaryjność była, ale był taki pomysł i ja tam właśnie byłem, jak to się mówi, twórcą główną. Zostały wystawione wodoloty na wałach Chrobrego. Tam, prawda, pięknie to wyglądało i myślałem, że to będzie kontynuacja, bo nie było miejsca, gdzie w Szczecinie tych wodolotów postawić, bo były zbyt słabe nabrzeża i to by się, a wodolot ważył 60 ton, nie? Także te wodoloty, część żeśmy wystawili właśnie na wałach Chrobrego i była taka koncepcja, żeby tam kawiarenki były takie jeszcze baltonowskie na tych wodolotach, ludzie ze Świnoujścia by przypłynęli, patrzą, co się dzieje, jak te wodoloty płyną po tej wodzie, że się utrzymują z taką szybkością, prędkością. No i tak toś nam prawie miało być kontynuowane, no ale później wiadomo, różnie tam kolejne losy były i tych ilość tych wodolotów sukcesywnie.
To 15 wodolotów w 75 roku było?
Tak, to znaczy mieliśmy wodoloty w Szczecinie, w Świnoujściu i w Kołobrzegu.
Aha, a latał, przepraszam, pływał, latał wodolot tak, między Świnoujściem a Kołobrzegiem, tak?
Tak,
dobrze to znaczy
z Kołobrzegu wodoloty właśnie wylatywały w morze, sobie takie rejsy były, no że Świnoujścia tak samo, no i część wodolotów była, jak wiadomo, tutaj w Szczecinie, które na trasie Szczecin-Świnoujście kursowały, tam tych lotów tych było bardzo dużo, tam co godzinę był, prawda, rejs, nie, w jedną i w drugą stronę.
Tak, to pamiętam.
To było wspaniałe, ciekawe, to bo rzeczywiście, no już przypominam sobie, górnicy przyjeżdżali do nas w tych czapkach z piórami, wsiadali sobie i zadowoleni płynęli sobie, żeby zobaczyć morze, nie? Także jeszcze był taki rejs ze Szczecina do Świnoujścia i dalszy ciąg można sobie było właśnie ze Świnoujścia popłynąć na Redę i z powrotem, nie?
Panie Tadeuszu, dziękuję za wspomnienia. Na razie tylko Jadwiga, ale może przybędzie tych wodolotów w Szczecinie i będziemy...
No sądzę tak, to jest wspaniała rzecz. No ja kiedyś jeszcze, nawet jeszcze, pan sobie przypomina, to był tak zwany zryw jeszcze, nie? To był polski wodolot wykonany przez polskich konstruktorów. nie? Mhm. Ale to już, prawda, inna historia. Gdzieś tam sobie w Barnace Wojennej sobie tam chyba gdzieś na kei stoi, nie? No a te to mamy, to prawda, te domy, że mieliśmy od Rosjan, nie?
Pan Tadeusz, dziękujemy za telefon, panie Tadeuszu.
Dziękuję, życzę wszystkiego
dziękuję,
najlepszego.
Pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiam, kłaniam się, do widzenia.
Pozdrawiam. Jeszcze mail, tym razem dotyczący kontrolerów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Trochę dłuższa relacja naszego słuchacza. Zwracam się do państwa audycji Czas Reakcji Radia Szczecin. Chciałbym opowiedzieć krótkie zdarzenie, jakie mnie spotkało w dniu 9 kwietnia 2018 roku na przystanku Granitowa w Podjuchach. W oczekiwaniu na autobus linii 64 w kierunku Dąbie Osiedle o godzinie 18.20 na przystanek weszła kobieta w wieku może około 30 lat. Zwróciła się do stojących na przystanku osób o wskazanie drogi do szpitala przy ulicy Mącznej w Zdrojach. Dwie ze stojących na przystanku osób wskazało kierunek tej pani. Jeden mężczyzna nawet pokazał jej na swoim smartfonie w programie Google Maps umiejscowienie tego szpitala. Kobieta chodziła po przystanku niespokojnie, spoglądając to na tabliczki z rozkładem autobusów, to na drogę. Wyraźnie błądziła. Widząc jej zagubienie, zwróciłem się do niej, w jakim kierunku chce się udać. Opowiedziała, że jedzie na oddział psychiatrii do szpitala i nie zna drogi. Na dodatek przed chwilą dostała mandat za nieposiadanie biletu od stojących nieopodal kontrolerów biletów. Kontrolerzy, wypisując jej karę za przejazd bez biletu, wywieźli ją aż do Podjuch. Podszedłem więc do wskazanych wcześniej kontrolerów ZDITM. Zapytałem, czy ukarali tę panią. Potwierdzili, że tak. Czy panowie kontrolerzy zwrócili uwagę na zachowanie pasażerki, które mogło wskazywać na oznaki otępienia oraz wpływu środków farmakologicznych? I tu zaczęła się tak zwana pyskówka, w której szczególnie najstarszy z grupy kontrolujących był najaktywniejszy. Przyznam, że nie jestem osobą poszkodowaną w tym zdarzeniu, ale mam pretensje do aroganckiego zachowania najstarszego z grupy kontrolerów do mojej osoby. Poinformowałem tego pana, że jestem funkcjonariuszem służb mundurowych i w mojej pracy takie zachowania, jakimi legitymuje się najstarszy z panów kontrolerów ZDITM, są niedopuszczalne. Mężczyzna ten prowokował mnie do wyciągnięcia legitymacji służbowej, czego nie uczyniłem, a ponadto czynił aluzję, że jeśli jestem funkcjonariuszem, to powinienem wskazać drogę oraz odwieźć do szpitala poszkodowaną. Tak też uczyniłem. Musiałem wysiąść z autobusu, odprowadzić na odpowiedni autobus bohaterkę tego zdarzenia. Jak można krótko podsumować ten incydent? Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Uważam, że nałożenie mandatu na bezbronną o ograniczonej poczytalności kobietę, a potem pozostawienie jej samej sobie, to nie wynik, tylko plama na honorze przedsiębiorstwa, jakim jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Tyle mail. Wysłaliśmy te informacje do biura prasowego, do rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Być może otrzymamy jakiś komentarz w tej sprawie. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 to jest czujny numer i czas reakcji @radioszczecin.pl. Właśnie pod tym adresem znaleźliśmy długą wiadomość z biura prasowego Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej o wypalaniu traw, ponieważ jest sezon. Marzec i kwiecień to właśnie ten sezon, kiedy celowo wypalane są i to masowo trawy w naszym kraju i w naszym województwie oczywiście. Przeraziły mnie statystyki i dlatego postanowiłem dzisiaj do naszego programu zaprosić pana Piotra Tuzimka, rzecznika komendanta Miejskiego Straży Pożarnej. Dzień dobry panie Piotrze, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, to może od tych statystyk zacznijmy. Zacznijmy może od ubiegłego roku, bo liczby są przerażające.
Owszem, jeżeli mógłbym to tak obrazowo wspomnieć, to wystarczy tylko podać taką informację, że może brzydko powiem kolokwialnie, ale może to przemówi do naszych słuchaczy, że w ubiegłym roku puściliśmy z dymem obszar wielkości Torunia. To jest 130 kilometrów kwadratowych, jest to potężny areał. No niestety można tutaj z całą pewnością stwierdzić, że przyczyną tych zniszczeń, tych zdarzeń jest głównie człowiek.
Mhm. Ile było interwencji w ubiegłym roku? Tak mniej więcej, bo to chyba rząd kilkuset tysięcy nawet?
No w ubiegłym roku pożarów traw, trzcinowisk, nieużytków odnotowaliśmy ponad 38 tysięcy.
To w naszym województwie czy w skali kraju?
To jest w skali kraju. Z danych z województwa nie mam, natomiast mam dane z terenu Szczecina. I w ubiegłym roku mieliśmy tutaj 146 pożarów właśnie tego typu. a no niestety w tym pierwszym kwartale obecnego roku mamy ich 116, także widać, że jest to ogromna ilość. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin mieliśmy takich pożarów 29, także jest to olbrzymia ilość. No, nie wiemy naprawdę, jak przemawiać do rozsądku. Robimy to co roku od kilkudziesięciu lat. Niestety, no, nic się nie zmienia w tym zakresie.
Panie Piotrze, ale przeczytałem także w tej wiadomości, że poszkodowani w tych pożarach byli także ludzie.
Tak, w tym roku na terenie kraju było takich zdarzeń 16,5 tysiąca i mamy 30 poszkodowanych. Bywają również ofiary śmiertelne. W ciągu ostatnich 6 lat było 61 takich osób i to są osoby, które poniosły śmierć w wyniku działania, które podjęły, czyli bezpośredniość sprawców tych podpaleń. Natomiast warto sobie zdać sprawę z zagrożeń, jakie tego typu czynności wywołują, bo niestety, ale śmierć mogą ponieść osoby, które na przykład przemieszczają się drogami szybkiego ruchu i przy dużej prędkości wpadają w taki zadymiony obszar i też jakby pośrednio skutkiem tego zdarzenia jest, czy bezpośrednio nawet skutkiem, przyczyną takiego zdarzenia jest właśnie wypalanie traw. My tu notujemy, że ponad 30% wszystkich interwencji, które podejmujemy na terenie kraju związanych z pożarami, są to właśnie pożary wynikające z celowego podpalania trzcinowisk, traw, nieużytków. Koszty są ogromne, jeżeli chodzi o koszty ponoszone przez nas, czyli użycie sprzętu, zużycie wody. To jest 26 milionów złotych w ciągu roku, za ubiegły rok to są dane. No to odpowiada stratą, które ponosi każdy z mieszkańców, tak? Straty takie bezpośrednie związane ze stratami finansowymi to jest 10 milionów złotych, to można by za to wybudować na przykład 9 przedszkoli. Chciałbym tutaj troszkę powiedzieć o skutkach tych zdarzeń, bo może wszyscy nasi słuchacze wiedzą o tym, czy słyszeli od nas, że właściwie to wypalanie nie przynosi żadnych korzyści. Słyszeli może o skutkach, o wyjaławianiu ziemi, natomiast te skutki, jeżeli mówimy o Szczecinie, są na przykład takie, że podczas każdego tego typu pożaru jest uwalniane wiele ton toksycznych zanieczyszczeń, którymi my przecież jako mieszkańcy oddychamy, tak? Tyle mówimy na co dzień o skażeniach, natomiast tutaj sami jakby generujemy te zanieczyszczenia, które później odbijają się negatywnie na naszym zdrowiu. Wydawałoby się, że jest to problem głównie tych części rolniczych, obszarów rolniczych w naszym kraju, natomiast okazuje się, że ci rolnicy są bardziej świadomi, może wpływ na to mają również sankcje, które ich dotykają, bo za tego typu działalność grozi mu utrata dopłat bezpośrednich, natomiast obecnie jest to problem miast i obrzeży miast. U nas na terenie Szczecina są to głównie dzielnice prawobrzeżne bądź północne, no i tam no niestety mamy tych zdarzeń bardzo, bardzo wiele.
Panie Piotrze, jeszcze wrócę do tych ofiar śmiertelnych. W ciągu 6 lat średnio 10 osób rocznie średnio ginie w pożarach traw. Dobrze, tak, dobrze tak. Zapamiętałem.
Dobrze pan zapamiętał. Może też taka ciekawostka, bo wiele osób z tych, które podpalają, podejmują tego typu działanie, wydaje im się, że kontrolują ten proces, tak? No, coś tam podpala i w jakiś sposób nad tym panuje. Niestety, ale te warunki atmosferyczne, wiatr może spowodować, że szybkość rozprzestrzeniania się ognia to może być nawet o prędkości 30 km na godzinę i nie wiem, wielu z naszych mieszkańców zapewne, bo jest to teraz w modzie, biega, uprawia te sporty biegowe i one na pewno wiedzą, że tak prędkość 30 km na godzinę to właściwie jest nie do osiągnięcia dla nawet tych mocno wyrobionych biegaczy. Także nawet jeżeli wydaje nam się, że my kontrolujemy ten cały proces, no okazuje się, że nie jesteśmy w stanie uciec z takiej pułapki często i niestety no kończy się to tak najbardziej tragicznie, jak tylko można.
No i tak jak jak co roku oczywiście apelujemy. Marzec i kwiecień to dwa najbardziej niebezpieczne miesiące, jeżeli chodzi o wypalanie traw. No jest taki pogląd, że to wypalanie pomaga, że później wzrost tych traw na łące na przykład jest dużo lepszy, trawa jest świeższa i tak dalej, wypala się ta stara, która zasłania dopływ światła do gleby. Zatem ta nowa trawa, która wyrasta, ma więcej światła, a no ponadto te pozostałości po wypalonej trawie mają użyźniać glebę. Czy to w ogóle prawda, panie Piotrze?
No od wielu, wielu lat przekazujemy informacje, również naukowcy, że nie jest to prawdą, przynajmniej tutaj w naszym regionie, tak? Bo ja rozumiem, są jakieś rejony świata, gdzie jakieś pozytywy tego typu działalności się wskazuje, natomiast my troszeczkę żyjemy w innym obszarze geograficznym i tutaj tych korzyści naprawdę nie ma. A jeżeli nawet ktoś miałby taki pogląd, to może przemówi do niego inny argument, że tutaj nie chodzi tylko o wypalanie tej trawy, czy o zagrożenia, jakie może nieść taka działalność, na przykład związana z rozprzestrzenianiem się pożaru na lasy. Ale wypalanie tej trawy to jest również niszczenie fauny i flory. Czasami się zastanawiamy, dlaczego tak mało jest skowronków, a jeszcze kilka lat temu były one powszechnie spotykane. No po prostu te pożary traw powodują niszczenie tych miejsc lęgowych, również gniazd zasiedlonych, niszczenie ptactwa, które często jest pod ochroną, pszczół, czmieli, zwierząt, nie wiem, jeży, borsuków, saren, to jest cała masa po prostu natury, którą my niszczymy w taki nieodpowiedzialny sposób. Również tutaj pan wspomniał o tej trawie czy o jakiejś roślinności. No w takich pożarach bezpowrotnie giną również roślinność, która jest pod ochroną i jakby nie widzę tutaj żadnych korzyści naprawdę, a mnóstwo strat i dla nas i również dla środowiska.
Pan Piotr Tuzimek, apelujemy razem z panem Piotrem. Rzecznik komendanta Miejskiego Straży Pożarnej był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo.
Teraz nasz kolejny gość, pan Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Na Potulickiej znowu hałas, panie Piotrze. Przeczytam mail od naszego słuchacza, słuchaczki. Dzień dobry, z tej strony mieszkanka, słuchaczka ulicy Potulickiej. Firma Energopol po raz kolejny od czasu niesławnego remontu tejże ulicy dokonuje napraw każdorazowo w nocy pod oknami naszych mieszkań, a hałas podczas skuwania asfaltu i późniejszych prac nie pozwala na sen nam, którzy rano wstajemy do pracy, naszym dzieciom, które wstają do szkoły. Pytanie brzmi, kto i co robi źle już po raz kolejny i to niemal w tych samych miejscach dokonywane są ciągle jakieś naprawy i poprawki po tak długim i uciążliwym remoncie ulicy. Dlaczego ZDITM wyraża zgodę na tak głośne, uciążliwe prace w środku nocy? Dlaczego nie są one dokonywane w ciągu dnia? Pozdrawiam i proszę o pomoc w wyjaśnieniu problemu w imieniu swoim i sąsiadów, umęczona mieszkanka. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego chyba nie ma nic wspólnego z tym remontem, prawda, panie Piotrze?
No nie, była to inwestycja wykonywana jakiś czas temu przez Wydział Inwestycji Miejskich, także Zarząd Dróg nie odpowiada niestety tutaj za ten projekt.
Panie Piotrze, co się dzieje, że znowu jest prowadzony tam remont i jakieś prace?
No tak, w lutym tego roku stwierdziliśmy 5 usterek na torowisku, no i wykonawca do tego czasu musiał przygotować odpowiedni program naprawczy, żeby te usterki zlikwidować. Dlatego teraz w okresie wiosennym mamy kwiecień, do tych prac mógł przystąpić. Robi to oczywiście w nocy, tak żeby nie zakłócać normalnego poruszania się pojazdów po ulicy. Dlatego oczywiście te prace są wykonywane w godzinach nocnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście mogą być pewne niedogodności związane właśnie z hałasem w okolicy. Staramy się tutaj oczywiście przekazywać takie informacje wykonawcy, żeby starał się tę pracę wykonywać w miarę taki sposób, żeby jak najmniej dokuczać mieszkańcom. Natomiast no, muszą one być wykonywane w takiej, nie innej porze. Chodzi po prostu o to, żeby ten ruch samochodów, tramwajów, autobusów po ulicy odbywał się bez przeszkód w ciągu dnia.
Panie Piotrze, no ale to kolejne naprawy, czy to są naprawy gwarancyjne? Co się tam dzieje?
Tak, to są naprawy wykonywane w ramach gwarancji. Doszło do pęknięć w 5 miejscach. Wykonawca został zobowiązany do tego, żeby te usterki usunąć. No i zgodnie z programem naprawczym, który został przygotowany, przedstawiony, te naprawy powinny się zakończyć do końca kwietnia.
Mhm. I jest szansa, że to będzie już ostatnia interwencja na Potulickiej?
Taką mamy nadzieję. Oczywiście wiadomo, że rzeczywistość potrafi być różnie zweryfikowana. Natomiast liczymy na to, że w tym wypadku będą też naprawdę ostatnie usterki na tej inwestycji.
Panie Piotrze, to może wypadałoby ze znacznym wyprzedzeniem poinformować mieszkańców bloków przy ulicy Potulickiej, że takie naprawy będą prowadzone, a te najbardziej hałaśliwe naprawy z użyciem młotów pneumatycznych, no żeby może jednak jakoś w dzień to zrobić.
Oczywiście przekażemy takie uwagi wykonawcy, także odnotowałem to, zapisałem, skontaktuję się zaraz po audycji z Wydziałem Inwestycji Miejskich, tak żeby też tutaj dał taką sugestię wykonawcy odnośnie tego hałasu.
Czyli do końca kwietnia jeszcze trzeba się przemęczyć, tak?
Tak, tak. Te prace powinny się zakończyć do końca kwietnia tego roku.
Pan Piotr Zieliński, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Za rozmowę. Pozdrawiamy mieszkańców bloków przy ulicy Potulickiej. Dużo cierpliwości życzymy. Coś było nie tak z tą przebudową. Rzeczywiście długo trwała. Cieszymy się na nową ulicę Potulickiej, ale tyle napraw gwarancyjnych od tamtej pory. Teraz nasz kolejny gość, pani Maria Piechocka z Biura Prasowego Orange. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, obiecana rozmowa już w czasie reakcji. A wszystko rozpoczęło się od interpelacji radnego Rady Miasta Szczecina, pana Henryka Jerzyka. Przeczytam fragmenty tej interpelacji. Wnoszę o skuteczne spowodowanie natychmiastowego wstrzymania przez inwestora Orange Polska S.A. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Stepowej 7 w Szczecinie. W dniu 4 kwietnia bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ogłosił sentencję wyroku, którą unieważnił decyzję prezydenta miasta w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wyżej wymienionej stacji. Sąd unieważnił również w tej sprawie decyzję wojewody. Inwestor wbrew prawu, mimo wyroku w USA, kontynuuje budowę, lekceważąc sobie również inne przepisy. Według informacji mieszkańców, na przykład, brak jest tablicy budowy, powycinane zostały grube drzewa, zajmowany jest pas drogi, ulica Stepowa, bez odpowiednich oznaczeń. Pani Mario, te informacje także dotarły do Biura Prasowego Orange, tak?
Tak, otrzymaliśmy te informacje i chciałabym się oczywiście do nich odnieść. Po pierwsze, chciałabym podkreślić, że inwestycje przy ulicy Stepowej realizujemy cały czas, bo od 2016 roku, od lutego 2016 roku, w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie to, o czym mówi radny, do dnia dzisiejszego niestety, ale nie dotarł do nas jeszcze wyrok sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na który powołuje się radny. Nie znamy zatem uzasadnienia tego wyroku i w związku z tym i w związku z tym, tak jak podkreślam, cały czas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy tam działać. Sąd ma około 2 tygodni na przesłanie tej decyzji. Nam przysługuje 30-dniowy okres na to, abyśmy mogli się ewentualnie odwołać czy złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast decyzję, merytoryczną decyzję do tego, co będziemy robić z tą stacją, co się będzie działo przy ulicy Stepowej, podejmiemy dopiero po otrzymaniu wyroku i wraz z uzasadnieniem.
Rozumiem.
Jeśli chodzi o pozostałe zarzuty, to chciałabym wyjaśnić, że jeśli chodzi o tablicę informacyjną, to w dniu 7 kwietnia 2018 roku została ona nam skradziona z budowy i już oczywiście jest postawiona nowa tablica informacyjna. Nie wycinaliśmy grubych drzew w tamtej okolicy, nie blokujemy też drogi, ani nie zajmujemy żadnego pasa drogi przy tej budowie. Także nie wszystkie informacje, które są podane w tej interpretacji radnego, są zgodne z rzeczywistością.
Mhm. Czy również Orange, przedstawiciel firmy, brał udział w tym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym? Bo wyrok, tak jak tutaj jest napisane w interpelacji, zapadł 4 kwietnia, zatem niedawno rzeczywiście jeszcze wyrok z uzasadnieniem mógł nie dotrzeć do państwa, ale czy ktoś był wówczas na sali rozpraw?
W tej sprawie, jest to sprawa sądowa administracyjna, uczestniczyliśmy tylko w ten sposób, że zajęliśmy pisemne stanowisko, natomiast nie było naszego przedstawiciela w czasie ogłaszania wyroku.
Czy jak rozumiem, dopiero jakieś decyzje zapadną w momencie, kiedy otrzymacie odpowiednie pismo z USA i wtedy dopiero zostanie podjęta decyzja o ewentualnym odwołaniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie postępowanie trwa?
Wszystkie decyzje będą podjęte dopiero po otrzymaniu wyroku oraz uzasadnienia tego wyroku.
Znaczy dzisiaj możemy powiedzieć, że jeżeli otrzymacie ten wyrok, to prace przynajmniej zostaną wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia przez NSA. Jeżeli takie odwołanie
nastąpi.
Tak jak
powiedziałam wcześniej, decyzje zapadną dopiero po otrzymaniu tego wyroku i uzasadnienia.
Rozumiem. W takim razie czekamy na rozwój wypadków, także mieszkańców Płoni. Prosimy o komentarz, jeżeli państwo mają jakieś uwagi i jakieś pytania, to prosimy o telefony do nas. Pani Maria Piechocka z biura prasowego Orange była naszym gościem. Jeszcze telefon, tak, w sprawie. Halo, słuchamy. Czas reakcji Radio Szczecin. Witam serdecznie pana Pawła. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry. Paweł Stały Słuchacz. Jestem mieszkańcem Smerdnicy. I mam takie pytanie do pani Zoręcz. Czy pani Zoręcz zdaje sobie sprawę, że stawiając tam taki maszt w samym środku powoduje spadek wartości działek, czy nie? I jeżeli tak, no to kto będzie płacił ludziom różnicę? Mhm. Dziękuję.
Dziękuję, panie Piotrze, za pytanie. Do pani Marii. Pani Maria jeszcze jest z nami, tak?
Nie znam korelacji między postawieniem stacji bazowej a spadkiem wartości działek okolicznych. Nie wiem, czy tak jest. Natomiast z całą pewnością wiem, że mieszkańcy okolicznych domów oczekują od nas, że zapewnimy im dobrej jakości sygnał, że będą mogli korzystać z super szybkiego internetu mobilnego, że będą mieli doskonałą jakość połączeń i oczywiście, że tylko w ten sposób, stawiając maszty, będziemy mogli to zapewnić. Także tyle na to pytanie.
Rozumiem. Pani Maria Piechocka, biuro prasowe Orange, była naszym gościem. Pani Mario, dziękuję.
Dziękuję
za rozmowę i pozdrawiam.
Do
usłyszenia. Pan Maciej Chomis, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jest naszym gościem. Witam, panie Macieju.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam serdecznie. Króciutko muszę wprowadzić naszych słuchaczy do tematu, który już został poruszony wczoraj. Dostaliśmy mail. W mojej rodzinie spotkała nas dziwna sytuacja związana z pobieraniem świadczeń z opieki. Moja przyszła żona ma tatę, który pobiera świadczenia, jakieś 400 zł miesięcznie. Jest bezrobotny, mieszka sam, nie ma pieniędzy na jedzenie ani na rachunki. Urzędnicy w MOPR-ze powiedzieli mu, że jak nie pozwie swoich dzieci o alimenty, to oni przestaną mu wypłacać pieniądze. Mam pytanie, czy to jest legalne działanie? Co ciekawe, pozwał o alimenty jedną z córek za namową urzędniczki, a sprawa jest w toku. A pan Maciej zna tę sprawę i teraz wyjaśni.
Tak jest. Jakby wyjaśniając od samego początku, to pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie namawiał pana do tego, żeby, broń Boże, pozywać swoje dzieci do sądu o przyznanie alimentów, ani też sprawa nie została skierowana do sądu przez tego pana. My nasi pracownicy wszczęli po prostu procedurę postępowania alimentacyjnego, która jest standardową procedurą przy przyznawaniu pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej. Chodzi o sprawdzenie sytuacji dochodowej rodziny i tego, czy rodzina może wesprzeć również osobę potrzebującą, tak aby nie korzystała ona tylko, albo nie była tylko i wyłącznie uzależniona od świadczeń z pomocy społecznej. Mhm. I w tej sytuacji to postępowanie zostało wszczęte. Dzieci klienta, który korzystał z naszej pomocy, otrzymały takie informacje, że postępowanie zostało rozpoczęte jesteśmy z nimi w kontakcie. Jedna z córek odmówiła podjęcia tego postępowania i odmówiła pomocy ojcu, także ta sprawa jest w tym momencie zakończona i rozwiązana, bo pani ma po prostu takie prawo. Natomiast to jest dla nas standardowa procedura, ale jakby nie ociera się ona w żadnym momencie o sąd, tak?
Czyli nie ma po prostu mowy o namawianiu podopiecznego do występowania do sądu o przyznanie alimentów od dzieci.
Nie jest to też w żaden sposób postępowanie alimentacyjne, jakby nie warunkuje w żadnym momencie przyznania pomocy dla osoby potrzebującej, która spełnia wymogi ustawowe, aby taką pomoc utrzymać.
No rozumiem. Pan Maciej Chomis, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, był naszym gościem. Panie Macieju, zdrowia życzę, bo słyszę, że z tym jest kiepsko trochę.
Dziękuję
Pozdrawiam
bardzo.
I do usłyszenia. To był Czas Reakcji.
Pozdrawiam.
Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.